Dzień dobry, moim Państwa gościem jest profesor Ewa Łętowska. Myślę, że nie muszę pani profesor przedstawiać, ale dla porządku powiem, że jest pierwszą polską rzeczniczką praw obywatelskich i sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku między innymi. Witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Porozmawiamy o sędziach z Pegasusem w tle, między innymi z Pegasusem, przeglądając ciekawą dyskusję prawników i również dziennikarzy na Facebooku, na jednym z profili, natrafiłam na taką, moim zdaniem, ciekawą opinię. Pozwolę sobie zacytować. W ruchu drogowym obowiązuje zasada ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu. Ma to skłaniać do wzmożonej ostrożności za cenę nieufności. Sądy w zakresie kontaktów kontrolnych z władzą polityczną nie powinny za punkt wyjścia brać zasady zaufania. Podziela pani ten pogląd, pani profesor?
Wie pani zacytowała mnie z Facebooka, w związku z tym, żebym nie podzielała tego poglądu. Tak, problem polega na tym, że w obrocie powszechnym, tym, z czym się stykamy, operuje się zasadą domniemania legalności ustaw, domniemania zgodności z prawem decyzji administracyjnych, no i ogólnie rzecz biorąc, no pewną zasadą zaufania powinno się darzyć władza. Tyle tylko, że ta zasada, o której mówimy, jest skierowana, adresowana do stosunków władza-obywatel. Obywatel powinien darzyć władzę zaufaniem, a ta władza powinna na to zaufanie zasłużyć. Tego typu reguła ułatwia wzajemne kontakty, ale owa zasada zaufania, czy domniemania legalności, czy zgodności z prawem funkcjonowania, ona trochę inaczej wygląda w sytuacji, kiedy chodzi o relacje wewnątrz organów struktury państwowej i chodzi o relacje pomiędzy organami, jednym, który jest kontrolującym i drugi, który jest kontrolowanym. Dlatego, że sądy w stosunku do władzy administracyjnej są kontrolerem. Ta kontrola w różnych formach przebiega prawnych, ale w każdym razie na pewno nie mogą korzystać organy administracji w kontaktach z władzą kontrolującą z takiej pozycji i z takiego poziomu zaufania, jaki jest właściwy do relacji władza-obywatel. Dlatego, że ja już się spotkałam z tego typu poglądami, że na przykład czegoś nie można, no, ale to nawet chyba w środowiskach sędziowskich, spotkałam się z takim poglądem, moim zdaniem absolutnie nieprawidłowym, no przecież nie możemy zakładać, że organy administracji czynią coś źle, czynią nieprawidłowo, ależ wręcz przeciwnie, to tak się zdarza. Ja dam swoje własne przykład z moich własnych doświadczeń. W swoim czasie byłam też sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Więc nam przychodziło orzekać o zgodności z prawem decyzji administracyjnych, które były bardzo trudne do kontroli, dlatego że nie zawierały, co może być taka sytuacja, nie zawierały uzasadnienia, utajnione uzasadnienie. To było przeważnie w sytuacji, kiedy cudzoziemiec ubiegał się o legalizację pobytu w Polsce i dostawał odmowę od organu administracji. Zresztą ta odmowa to przeważnie chodziło o to, że tam organy chciały z niego uczynić informatora, on nie chciał, a jak nie chciał, to nie dostał legalizacji. To taka gra subtelna lub mniej subtelna. I wtedy nie dawano uzasadnienia. Bardzo trudno wtedy sądowi jest kontrolować taką decyzję. No bo jak ma, co ma kontrolować? Ale wtedy sąd powinien pytać. Sądowi się powinna w głowie zapalić czerwona lampka i powiedzieć, oj, coś tu jest nie w porządku, chciałbym wiedzieć. I teraz zaczyna się dialog, dlatego że organ administracji oczywiście się trochę miga, nie bardzo chce, ale w każdym razie musi jakoś umożliwić sądowi kontrolowanie. A jeżeli nie chce usprawiedliwić, to wtedy nie mogę skontrolować. Decyzję pewnie jest wadliwa, szukam w niej wad, szukam w niej niespójności i decyzję uchylam. I teraz wracając do tej sytuacji, o której pani mówi, z Pegasusem. No to jest podobnie z Pegasusem. Pegasusa kupiono, ja nie pamiętam, w 17 czy w 18 roku, chyba w 17 roku pod koniec. Pierwsze informacje na temat tego, że kupiono instrument, który daje niesłychane możliwości wglądu w elektroniczną przeszłość człowieka, nawet wykasowano, można w ogóle wejść do elektronicznych urządzeń, zaczęły się gdzieś na początku, sądzę, przez cały 18 rok, ale to były takie niewyraźne sygnały, dlatego że dziennikarze wiele nie wiedzieli, sygnalizowali. Oczywiście władze oficjalnie wątpiły w to, zaprzeczały temu wszystkiemu. I teraz powstaje problem, ta wyjściowa sytuacja, o której pani mówi. Zgłasza się do sądu władza, organy, które mają prawo podsłuchiwać, podglądać obywateli, żąda zezwolenia na podsłuch. Tam się nie specyfikuje, jakim środkiem będzie to wykonywane. Sądy zakładały, że to będzie środkiem dozwolonym, nie jakimś nieekscesywnym. I tu powstaje problem, czy jeżeli sądy są za mało dociekliwe, nie chcą się dopytywać, to czy krótko mówiąc za eksces w posługiwaniu się takimi środkami nie stają się współodpowiedzialne z uwagi na swoją zbyt małą wnikliwość, zbyt małą przewidywalność, zbytnie zaufanie do organów państwowych, że one sobie na eksces nie pozwolą. Tymczasem w tym wpisie, który ja zresztą umieściłam na Facebooku, ja opowiadam w ten sposób. Nie wierzcie organom. Organy bardzo chętnie się ukryją za tak ładnie sformułowanym żądaniem zgody na podsłuch. Tylko że później okazuje się to, z czym mamy do czynienia w tej chwili. Dlatego że w tej chwili, proszę, sądy klepnęły, nie były zbyt wnikliwe, nie tylko nie poszukiwały, nie dopytywały się o użycie jakiego środka chodzi, ale w ogóle po prostu dostaliśmy prośbę o zezwolenie na podsłuch, zgadzamy się, widocznie potrzebny. I jeżeli tak, to później mamy do czynienia z sytuacją, która w tej chwili w dyskursie politycznym jest mocno eksponowana. Przecież co mówią w tej chwili ci, którzy...
Sądy wyraziły zgodę.
Sądy wyraziły zgodę i to jest zgodne z prawdą, wyraziły zgodę, ale tym sposobem ułatwiły argument, że są współodpowiedzialne za eksces, którego dopuściły się organy administracji, używając środka, który nie powinien być użyty. Tylko tu jeszcze jedna uwaga. Trochę to zależy wszystko od tego, z jaką sprawą, w jakiej sprawie organy administracji występują o ten podsłuch. Bo jeżeli występują o podsłuch, dajmy na to, w sprawie, to jest napisane, dotyczącej na przykład szpiegostwa, no to wtedy wobec szpiega można stosować silniejsze środki silniejsze środki wkroczenia w jego prywatność, jakkolwiek też wątpię, czy akurat ten Pegasus mógłby być zastosowany, niż na przykład w wypadku podaje się nazwisko polityka, że jego się chce podsłuchiwać. Tylko znów tu pewna uwaga. Przecież to nie jest tak, że jeżeli władza polityczna chce ścigać w ten sposób swoich...
Podaje nazwiska we wniosku.
Podaje nazwisko tego, kogo chce ścigać. To bywa czasami tak, że podaje się nazwisko zupełnie innej osoby, tej, do której często dzwoni, z którą często rozmawia ów polityk. I wtedy niejako po drodze, przy okazji, mając zgodę na podsłuchiwanie kogo innego, podsłuchujecie tego, o kogo naprawdę służbom chodzi. Ale jeżeli ja wiem o tym, że tak jest, to ja myślę, że i sąd powinien też o tym wiedzieć.
No i wracamy do źródła problemu. Dlaczego sądy są tak mało dociekliwe, a mają tyle zaufania? Czy tak sędziów nauczono i może należy teraz ich tego oduczyć? Czy może tak jest im wygodniej po prostu?
Proszę pani, my wszyscy jesteśmy, każdy z nas jest wygodny. Dziennikarz jest wygodny, ja jestem wygodna, sąd jest wygodny. Tyle tylko, że pracując i chcąc przyzwoicie wykonywać swoją pracę, musimy wiedzieć o tej ludzkiej skłonności. I przecież dlatego jest na przykład wymóg transparencji, przejrzystości, tego, że ktoś może patrzeć na ręce, żeby nas od tej wygody oduczać. I w związku z tym ja myślę, że troszkę zaszczepienie nieufności takiej instytucjonalnej wśród sędziów by się przydało. Trzeba pamiętać o tym, że sędziowie mają rzeczywiście, jeżeli ma się ogromną liczbę spraw i rutyna człowieka gubi, dlatego że w rutynie człowiek jest skłonny do postępowania machinalnie. Jeżeli wobec tego w tej chwili media wyciągają tego rodzaju sytuacje, to to jest między innymi środek wytrącania sędziego, prawnika, każdego z nas z jakiejś rutyny, w którą my popadamy. W związku z tym to jest dobrze, tylko znowu jest taka uwaga, jeżeli pani się odnosi do tej dyskusji, która się toczyła na Facebooku, to ja tam pamiętam, że ja się wdałam w taką, nawet nie polemikę, ale taką wymianę zdań z dziennikarzami, dlatego że ktoś z dziennikarzy zapytał tak, no przecież sędziów trzeba, żeby się sędziowie oczyścili. Ja mówię, nie tyle trzeba się oczyścić, co się trzeba nauczyć. I w gruncie rzeczy rolą akurat dziennikarza opisującego tego rodzaju sytuacje jest właśnie takie stworzenie warunków do nauczenia się, do pewnej nieufności, zaszczepienia takiej no, większej uważności w tym, co się robi. Natomiast to nie jest problem oczyszczenia się. Dlatego, że od razu odpowiadam, dziennikarze też nabierają stopniowo wiedzy na różne tematy, również prawne, stopniowo. Nabieranie wiedzy trwa. Jest, i potem to jest przesunięcie w czasie. Prędzej dowie się na przykład o Pegasusie środowisko dziennikarskie niż środowisko sądowe, dlatego że to z natury rzeczy po prostu ten proces jest przesunięty w czasie. Dlatego ja przyznam, że nawołując do wzmożonej nawet nie tyle nieufności, ale nieulegania zbytniej ufności, powiadam to tak, no to trzeba zachować pewną miarę, pewną proporcjonalność, pewną dozę no takiego tej ostrożności. Przecież ja na przykład też w kontaktach z mediami, ja też wykazuję coś w rodzaju takiej zastrzeżenia, a ja się pytam, a gdzie ja będę, a z kim ja będę, a jak długo to będzie, a o czym my będziemy rozmawiali, to jest znowu pewna nieufność wynikająca stąd, że mogę być wpakowana w jakąś sytuację, w której wcale nie chcę się znaleźć obok kogoś, kto będzie traktowany al pari jako mój współpartner w rozmowie. W związku z tym w naszych stosunkach społecznych po prostu trzeba uważać. Uważać, z kim się przestaje, co się dostaje, nie ulegać takim właśnie stereotypom. Jak władza wie, co robi. Gdyby władza wiedziała, co robi, to my byśmy nie mieli tyle roboty i pani i ja.
No to jakby teraz, jak czytam rozmowy z sędziami, którzy przyznają, że prawdopodobnie wyrazili zgodę na Pegasusa i nie mieli świadomości, na co się zgadzają, to są to sędziowie, o których no, ostatnią rzeczą, którą można powiedzieć, jest to, że ufali władzy, prawda? No bo to są często sędziowie.
Nie, to są osoby, są osoby światłe, są osoby więcej, proszę pani, to są osoby odważne, bo jeżeli one w tej chwili, kiedy wiadomo, to, co my w tej chwili wiemy, one w rozmowie z dziennikarzami powiadają, tak, bardzo możliwe, że klepnęłam nieuważnie. Ale z tego wynika co? No, że się zastanawiają, no, krytycznie podchodzą do tego. Przecież nie muszą się bić publicznie w piersi. Wystarczy, że publicznie powiedziały, możliwe, że zdarzył taki wypadek i ten wypadek nie całkiem jest prawidłowy. Wystarczy.
No, ci dziennikarz, sędziowie, o których mówili.
Dziennikarz pełni swoją funkcję, a i sędzia, jakby powiedzieć, uczestnicząc w społecznym dialogu i nie odmawiając dziennikarzowi rozmowy na wrażliwy temat i niewygodny w gruncie rzeczy dla rozmawiającego, no też wykazuje się i odwagą cywilną i odpowiedzialnością.
Ale z drugiej strony to trochę szokujące, że mówimy też o sędziach, którzy prawdopodobnie wydali te zgody w czasie, kiedy naprawdę o Pegasusie już było głośno, a jednak mimo to zabrakło im refleksji.
Wie pani, to znów jest tak, że trzeba wiedzieć, jak są formułowane te wnioski o podglądy i podsłuchy. Przecież tam się nie pisze wprost, nikt nie używał nazwy Pegasus, ja już abstrahuję od tego, że Pegasus w Polsce nosił inną jakąś nazwę, nie pamiętam, bo to w tej chwili ujawniono, ale zapomniałem, jaki to jest. Więc nikt nie wiedział, a to jest właśnie ten słynny Pegasus. Po drugie, opisanie funkcji, i do tej pory istnieje kontrowersja niewyjaśniona, bo to są tylko taka prawda gazetowa. Wiele znaków na ziemi i na niebie wskazuje, również zeznanie przed tą specjalną Pegasusową komisją ekspert mówił o tym, że myśmy dostali wersję Pegasusa taką, która rzeczywiście umożliwiała manipulację tymi danymi, które się uzyskało. Władze do tej pory i politycy odpowiedzialni, czy umoczeni, krótko mówiąc, w sprawę tego Pegasusa, oni do tej pory mówią, a nic podobnego, myśmy mieli jakąś okrojoną wersję, myśmy tego nigdy nie używali, tej wersji do podsłuchiwania przeciwników politycznych, czyli krótko mówiąc, my tu mamy strefę ciemną, strefę cienia. Do tej pory nie wiemy tego i pani tego nie wie, dziennikarze tego nie wiem, ja też tego nie wiem. Ale jeżeli tak, no to my cały czas krążymy wokół jednej kwestii, nasza rozmowa. W którym momencie człowiek odpowiedzialny powinien, jakby to powiedzieć, powinna mu ta klapka w mózgu się otworzyć. I ja przyznam, że akurat jak czytałam te rozmowy z dwoma sędziami, zresztą bardzo szanowanymi i kompetentnymi, to przyznam szczerze, ja nie wiem, w jakim momencie i w jakich okolicznościach tam ewentualnie doszło do tego klepnięcia. No po prostu zależy od tego, w jakiej sprawie, jak był sformułowany wniosek, to trzeba by było sprawdzić na papierach, krótko mówiąc. Jak był sformułowany wniosek, widzieć, znać a okoliczności. Dlatego, że nie jest przypadkiem, w jakiej sprawie, z jaką kwalifikacją prawną był opatrzony wniosek. Nie jest przypadkiem, kto, w jakim stadium sprawy, sprawa trafiła do sędziego, który klepie. Czy to jest już sprawa na poziomie odwoławczym? W jednym wypadku tak było. Wtedy trzeba być ostrożniejszym. Dlatego, że znaczy, że po drodze któryś sąd już nie chciał tego klepać, krótko mówiąc, no bo dochodzi do odwołania. Dalej, trzeba te wszystkie okoliczności trzeba znać. Więc tu trzeba być ostrożnym i ja dlatego muszę powiedzieć, pani się odnosi do tej dyskusji facebookowej. Dyskusje facebookowe mają to do siebie, że są bardzo uproszczone. Białe, czarne. I zresztą dziennikarze też mają taką pewną skłonność. Białe, czarne, kto winien, kto odpowiada. Ja odpowiadam w ten sposób, żeby tak podsumować. Po pierwsze, nie powołujmy się na zasadę zaufania czy zasadę domniemania legalności wtedy, kiedy ma to uniemożliwić kontrolę, którą organ kontrolujący ma wykonać wobec jakiegoś aktu czy zachowania. Żadnych takich. Ja widziałam przecież w naszym dyskursie politycznym, to się od tego aż roi, od takich wezwań, zwłaszcza ze strony polityków. Po drugie, każdy sędzia, który ma do czynienia czy z utajnioną jakąś decyzją, utajnionym uzasadnieniem decyzji, którą ma skontrolować, czy ma do czynienia z takim wnioskiem, który ma taką zmyłkowe uzasadnienie, widać, że coś tam jest tajemnego, skrywanego. Po prostu musi się zachować tak, jak ten cytowany przeze mnie uczestnik ruchu drogowego. 5 razy się obejrzyj, zanim wejdziesz na tę jezdnię. Ja jestem stara, to się już bardzo dokładnie rozglądam, żeby się nie wpakować pod jakiś pojazd. Więc w związku z tym to, a to znowu, co ujdzie, dajmy na to, młodemu, który szybko przez jezdnię przebiegnie, a co nie ujdzie staremu, który się wlecze powolutku, no to trochę tak samo jest akurat i z tym Pegasusem. On uczy, to jest bardzo pouczająca historia. To jest, a proszę zwrócić jeszcze uwagę na jedno. My w tej chwili o czym mówimy? My mówimy o odpowiedzialności zawodowej sędziego, odpowiedzialności za eksces i mówimy o zasadzie w naszej konstytucji, jest zasada, że władze państwowe powinny ze sobą zgodnie współdziałać. To wynika z preambuły i wynika z artykułu 10 Konstytucji, który mówi o podziale władz. I proszę patrzeć, my mówimy o rzeczywistości, która zadaje kłam tym okolicznościom. Pięknie wygląda w Konstytucji. Współdziałaj, ufaj ku dobru wspólnemu. Naprawdę, bądź ostrożny, uważaj. Konstytucja deklaruje, ale to cię nie zwalnia od konieczności uruchomienia szarych komórek po to, żeby twój margines decyzyjny był wypełniony decyzją podjętą w sposób świadomy, ostrożny i odpowiedzialny. Bardzo ciekawy problem.
Podsumowując, sędziowie mniej zaufania. Dziękuję bardzo.
Zależy do kogo. W każdym razie w tych okolicznościach. O. Dobrze.
Bardzo, bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była pani profesor Ewa Łętowska. Dzięki.
Dziękuję Państwu.